Mowa o chrzcie w Duchu Świętym. I temat ten jest bardzo szeroki i głęboki, z tego względu, że nie jest on tematem naszego wykładu, ograniczę się do najważniejszych rzeczy. Poproszę Cię o schemat. Spójrzmy, co tutaj nam przed nami widnieje. Może od góry, żeby już tak szybko to przejść. Mówiliśmy o jednym ciele, mówiliśmy o zbawieniu. Człowiek, który rodzi się na nowo, prawda, wcześniej jest grzesznikiem, jest włączony do ciała Chrystusowego. Jest ochrzczony, czyli zanurzony w ciało Chrystusowe. Chrzcicielem w tym przypadku jest Duch Święty. Jeśli chodzi o chrzest wodny, o którym, jeśli Bóg pozwoli, będziemy mówić za tydzień, kandydatem jest również pokutujący grzesznik, można powiedzieć już nowo nawrócony. Może chrzcić pastor, kaznodzieja, w każdym razie Boży sługa i chrzci, zanurza w wodzie. Ale jeśli chodzi o chrzest w Duchu Świętym, to dotyczy on tylko wierzących, bezwzględnie. Tylko ci, którzy są córkami, synami Boga. W Duchu Świętym chrzci nas Jezus Chrystus. W Piśmie Świętym jest kilka przykładów, szczególnie w Dziejach Apostolskich, mówiących o chrzcie w Duchu Świętym. W Dziejach Apostolskich, w drugim rozdziale, w 1-13, mowa o przeżyciu chrztu w Duchu Świętym w dzień Pięćdziesiątnicy. W Samarii, Dzieje Apostolskie, 8 rozdział, 14 wiersz do 19. Przeżycie Saula z Tarsu, Dzieje Apostolskie, 9 rozdział, od 17 wiersza do 18. Przeżycie w domu Korneliusza, Dzieje Apostolskie, 10 rozdział, 44 do 47. I przeżycie w Efezie, Dzieje Apostolskie, 19 rozdział, od 1 do 7 wiersza. Greckie słowo chrzest, czyli baptizo, dosłownie oznacza spowodować, że coś zostało zanurzone i wyjęte. Czyli chrzest w Duchu Świętym zawiera ideę zanurzenia wewnętrznego człowieka w istocie niebiańskiej. Może powtórzę, żeby to w was wsiąkło. Chrzest w Duchu Świętym zawiera ideę zanurzenia naszego wewnętrznego człowieka w istocie niebiańskiej, w Duchu Świętym. Chrzest w Duchu Świętym nie jest stanem emocjonalnym. Nigdy nie jest ekstazą. Jest to duchowy fakt, mający bardzo istotne znaczenie dla naszego duchowego życia. Owszem, najczęściej towarzyszą temu pewne uczucia. Najczęściej wielka radość, wielka świadomość obecności Bożej. Ludzie wtedy cieszą się, uwielbiają Boga, w sposób szczególny modlą się do Niego. Ale chrzest w Duchu Świętym, potwierdzam, chcę to podkreślić, nie jest czymś zewnętrznym. To nie emocjonalne przeżycie. To nigdy nie ekstaza. Wyobraźmy sobie, że ma się narodzić dziecko. W szpitalu wygląda to zazwyczaj niezbyt przyjemnie, szczególnie w naszych szpitalach. No bo na sali zazwyczaj jest kilka kobiet, które mają rodzić. Te kobiety się męczą, czasami krzyczą. Jeśli jest akurat tak się składa, że kilka kobiet w jednym momencie ma rodzić, to ktoś mi powiedział, że tam jest zbiorowa histeria. A gdy już pojawi się to dziecko, gdy przetną mu pępowinę i to dziecko swoim krzykiem, swoim płaczem dołącza się do tego chóru. I ktoś postronny, niezorientowany, mógłby powiedzieć, że narodzenie dziecka to płacz matki, płacz dziecka i niepotrzebne krzątanie się pielęgniarek. Ktoś, kto nie jest zorientowany, ten szczególny fakt może sprowadzić do czysto zewnętrznych rzeczy. I podobnie ma się z chrztem w Duchu Świętym. Często towarzyszą, chcę to też dodać i wcześniej powiedziałem, towarzyszą temu pewne uczucia, pewne emocje. Ale to coś więcej. Tak samo jak narodziny, to nie tylko płacz matki i dziecka to nie tylko ten ruch w szpitalu, ale to coś zupełnie większego. Podobnie jest z chrztem w Duchu Świętym. Chociaż znam osoby, które doznały tego przeżycia i nie wykazywały jakichś szczególnych, nie reagowały w jakiś szczególny sposób. Nie było jakichś spektakularnych reakcji. Spokojnie to przyjęły i rzeczywiście przeżyły chrzest w Duchu Świętym. Ale najczęściej towarzyszą temu pewne emocje. I te emocje często zrażają ludzi. No ale wiecie, jak to jest. Człowiek, który chce dopatrzeć się tylko coś złego, zawsze, nawet w najlepszej rzeczy, zobaczy tylko to złą. Ale jeśli ktoś jest taki teraz na tej sali, chce go przekonać, utwierdzić i zachęcić, chrzest w Duchu Świętym to nie tylko te zewnętrzne rzeczy, to jest coś bardzo, bardzo ważnego, jeśli chodzi o naszą pozycję względem Boga, względem naszego świata, względem szatana. Dlaczego potrzebujemy chrztu w Duchu Świętym? Poproszę cię o następny schemat. Czy można się bez niego obejść? Czy można tylko poprzestać na tym arrabonie, na tym zadatku? Jak powiedziałem, można. Ale jeśli chcesz służyć, jeśli chcesz być w armii Pana, sięgnij po to. Dlatego, że Duch Święty sprawia, że możemy dobrze wierzyć. To znaczy, że w każdej sytuacji wiemy, kto jest naszym Ojcem. W każdej sytuacji możemy Mu ufać. Jesteśmy bezpieczni, bo wiemy, że jesteśmy w Jego ręku. Że nie ma nic trudnego. Że czasami iskry się sypią, ale wiemy, że nasz Bóg widzi nas. Duch Święty poprzez chrzest w sobie, czyli chrzest w Duchu Świętym, sprawia, że nasze życie modlitewne zostaje poszerzone. I nie chodzi tu o to, że nasze modlitwy stają się dłuższe, że są bardziej wygładzone, że stają się, że są głośniejsze. Nie, to są zewnętrzne rzeczy. Po prostu modlitwa jest wspaniałą, wtedy modlitwa jest wspaniałą społecznością z Bogiem, z naszym Ojcem. Dzięki chrztowi w Duchu Świętym lepiej rozumiemy Biblię. Właśnie to przeżycie jak gdyby wyostrzało nasz wzrok. Gdy czytamy Pismo Święte, to nie widzimy tylko suche litery, nie widzimy tylko te gołe frazy, prawda, te zdania. Widzimy tam życie. Duch Święty uwalnia nas od różnych złych nastawień względem Bożego Słowa. Uwalnia nas od sekciarskiego ducha i innych jakichkolwiek złych postaw, które mamy względem Bożego Słowa. Duch Święty też, tak jak też już powiedziałem na początku, ożywia. Znamy ten wiersz, że litera zabija, duch ożywia. Poprzez chrzest w Duchu Świętym lepiej poznajemy naszego Pana. My już Go poznaliśmy, ale dzięki temu przeżyciu bliżej Go poznajemy. Chciałoby się tu wiele mówić na ten temat. Po prostu nasz Pan wtedy staje się nie tylko naszym Zbawicielem, On jest wtedy naszym pomocnikiem, naszym orędownikiem, naszym przyjacielem, jest dla nas wszystkim. Chrzest w Duchu Świętym sprawia, że lepiej możemy o Nim świadczyć, o naszym Panu. Czy przypominacie sobie, jak zachował się apostoł Piotr, gdy poznała go służąca arcykapłana, że jest uczniem Chrystusa? Pamiętacie, jak się zachował? Pamiętacie. Przestraszył się. Więcej, wyparł się. A czy przypominacie sobie, jak zachował się ten sam człowiek? Bo to był ten sam człowiek, ale gdy spoczął na nim Duch Święty, gdy przeżył chrzest w Duchu Świętym, gdy zgraja ludzi zaczęła wytykać ich palcami i mówić, młodym winem się popili. To jak postąpił wtedy Piotr? Czy przestraszył się? Czy zawstydził się? I zaszył się gdzieś w kąt? Nie. spokojnie wyszedł i zaczął mówić. I mówił tak, że ci ludzie powiedzieli, co mamy uczynić, aby być zbawionym. I czytamy, że wiele tysięcy wtedy się nawróciło. Między innymi to sprawia chrzest w Duchu Świętym. Te rzeczy nie są wszystkie. Można by wymienić jeszcze więcej, że mamy pełność w uwielbianiu, że mamy lepszy kontakt z naszymi, głębszy kontakt z naszymi braćmi, z naszymi siostrami. To daje nam, między innymi, to daje nam chrzest w Duchu Świętym. A to wszystko, jeszcze powracając do tego schematu, nie po to, by ludzie mnie widzieli, nie po to, by ludzie mówili, no spójrz, jak ten Wiesiek teraz tak mądrze mówi, jaki on jest mądry, spójrz na tą siostrę, jak ona pięknie gra, spójrz, jak ona nam wspaniale usłużyła. O, Bóg się nią posłużył, ona ma dar uzdrowienia, prawda, ona otrzymała dar języków, jaka to teraz uduchowiona osoba. Nie po to. Nie po to, byśmy się, nie tylko po to, byśmy się lepiej czuli, byśmy byli pewniejsi siebie, też, ale przede wszystkim po to, by Jezus Chrystus był uwielbiony, by nasz Pan był coraz bardziej w naszym życiu widoczny, byśmy byli wonnością dla Niego. Jan Chrzciciel kiedyś powiedział, że ja muszę stawać się mniejszym, On zaś musi wzrastać. I to Duch Święty sprawia w nas właśnie tą właściwą hierarchię, że my wtedy niby jesteśmy na wokandzie, niby jesteśmy na piedestale, ale właściwie jesteśmy w pozycji służącego. I właściwie szukamy, dążymy do tego, by Jezus Chrystus był uwielbiony. Jak przeżyć chrzest w Duchu Świętym? Oto pytanie. Może otwórzcie tym razem Ewangelię Jana, 7 rozdział. I od 37 wiersza przeczytamy sobie wspólnie. W ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Tutaj mamy ciekawą drogę otrzymania Ducha Świętego. Ja nie chciałbym, żebyśmy to tak bardzo sztywnie przyjęli, ale są pewne stopnie, które musimy przejść. Tak jak wspomniałem na początku, gdy przypominacie sobie tą tabelkę, chrzest w Duchu Świętym jest tylko dla tych, którzy są własnością Boga. Jest to dar dla Jego synów i córek. Czyli podstawowym warunkiem przyjęcia chrztu w Duchu Świętym jest upamiętanie. Musisz się odrodzić, przyjacielu. Musisz się nawrócić. Musisz oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Potem musisz pragnąć. Musisz zapragnąć chrztu w Duchu Świętym. Jeśli nie masz pragnienia, to nawet podawana ci szklanka orzeźwiającej wody nie będzie dla ciebie atrakcyjna. Jeśli nawet będzie atrakcyjna, to ty z niej nie skorzystasz, dlatego że nie masz tej potrzeby, nie jesteś spragniony i nie chcesz pić. Możesz ją wziąć, odłożyć, ale nie skorzystasz z niej. Musimy mieć pragnienie. Jeśli mówisz, że chcesz przeżyć w Duchu Świętym, to czy masz na myśli swoje pragnienie, czy coś innego, na przykład ciekawość? A może zajmujesz postawę łaskawcy i mówisz, Panie Boże, już tak bardzo chcesz mi to dać, tak bardzo nalegasz, nie chcę zrobić ci przykrości, daj mi to, możesz mi dać. Nie, musimy mieć pragnienie. Czy masz pragnienie? Jeśli nie, chciałbym, byś je miał. Dobrze by było, gdybyś je miał. Zwróć się do Boga, by ci je dał, bo to jest po Jego myśli. I On ci da to pragnienie. Dalej czytamy, że należy wierzyć. Czy wierzysz, mój bracie, moja siostro, że ta obietnica również obejmuje i ciebie? Czy wierzysz? Czy nie jesteś przekonany? Jeśli tak, to przeczytam ci pewien wiersz z Dziejów Apostolskich, 2 rozdziału, i to będzie 39 wiersz. Tak, tu wcześniej Piotr właśnie mówi do tych, którzy zostali poruszeni. Mówi, że gdy się upamiętacie, prawda, dacie się ochrzcić, otrzymacie dar Ducha Świętego. I tu coś mówi do ciebie, jeśli masz wątpliwości. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Na tej podstawie każdy z nas ma prawo, ma przywilej oczekiwać tej łaski, przeżycia chrztu w Duchu Świętym. Dalej czytaliśmy o źródle. Tak? Należy pragnąć, należy podejść do źródła. Czy wiesz, co jest źródłem? Skąd popłynie ta woda? Skąd popłyną te rzeki? Czytamy, że z nas, z naszego wnętrza. Ale czy my jesteśmy źródłem? Czy źródłem jest nasze uduchowienie, nasza pokora, nasza czystość, nasza gorliwość, nasze bojowanie? To wszystko jest potrzebne. Ale to nie jest źródłem. Ja powiedziałem, nigdy nie będziesz godny, nigdy nie zasłużysz. Te rzeczy, tego rodzaju rzeczy otrzymuje się tylko z łaski. Źródłem nie jest nawet sam dar. Mocy nie da ci dar. Co jest źródłem? Jezus Chrystus. Kochani, Jezus Chrystus jest źródłem. Jeśli chcesz modlić się o to przeżycie, to chcesz modlić się ze mną? Chcesz poprosić o modlitwę pastora czy naczelnego prezbitera? Do kogo chcesz przyjść? My chętnie z tobą się pomodlimy, uczynimy to z radością, ale do kogo przyjdziesz? Musisz przyjść do źródła. Musisz przyjść do Jezusa, dlatego że tylko On może cię zanurzyć w Duchu Świętym. On to czyni. Dlatego nie przypisujmy Bożej mocy Bożej ludziom. Nie kojarzmy tych rzeczy. To jest wręcz świętokradztwo. To jest obraza dla Boga. Nie ograniczajmy Boga, nie ograniczajmy Jezusa, nie ograniczajmy Ducha Świętego. Jeśli tego pragniemy, skoncentrujmy naszą uwagę na Jezusie. A jeśli już jesteś Bożym dzieckiem, jeśli już masz to pragnienie, jeśli wiesz, że możesz to otrzymać i jeśli wiesz, gdzie szukać, to co teraz masz zrobić? Tam jest napisane, jeśli macie otwarte, co mamy teraz uczynić? Przyjść i pić. Jeśli tylko będziesz z daleka przyglądał się strumykowi górskiemu i jeśli nawet będziesz gorąco pragnął, ale będziesz nadal tam stał daleko od tego strumienia, nie ugasisz swojego pragnienia. Nie możesz się przyglądać. Musisz zacząć coś robić. Czyli po tym wszystkim Bóg oczekuje na nasz odzew. Kochani, gdybym ja powiedział coś takiego, tu kiedyś, ja nie byłem przy tym, a mi opowiadano i mi się to bardzo spodobało i teraz chcę to też zaprezentować. Kto to weźmie? Proszę. Ja nie chcę tego dać, ale załóżmy. A Bóg tak robi. Proszę. Wiemy, że za tym papierem coś... Z tym papierem coś się wiąże, prawda? Ale jeżeli będziemy tylko siedzieć, prawda? Nie, bo wstydzę się, ja pierwszy, no to dzieci niech wyjdą, że ja taki dostojny, co będę, prawda? Jest biedny, no nie, ja jestem taki duchowy przecież, ja już kazanie powiedziałem, ja już normalnie jestem starszym, to teraz ja będę prosił o chrzest w Duchu Świętym? Nie. A Jezus mówi, przyjdź i weź. Jeśli masz pragnienie, jeśli zrozumiałeś, że to ci jest potrzebne, przyjdź i weź. Przyjdź i pij. To jest proste. No właśnie. Generalnie Bóg w takim momencie oczekuje od nas jakiegoś działania, jakiegoś odzewu. Ale dla apostołów działaniem było brak działania. Oni mieli cierpliwie czekać. W innym przypadku Pan Jezus powie, podejdź, nachyl się i napij się, otrzymasz to. W jeszcze innym przypadku Pan może powiedzieć, podnieś swoją głowę do góry, otwórz usta, a ja je napełnię. A w jeszcze innym przypadku Pan może powiedzieć, no dobrze, ty chcesz pić, masz pragnienie, ale kochany, usta masz pełne swego pokarmu, musisz coś z tym zrobić, albo w tą, albo w tą. I w tym względzie nie ma szablonu. Bóg oczekuje od nas postawy, ale w tym względzie nie ma szablonu. Jeśli ktoś tak przeżył przez Duchu Świętym, to nie znaczy, tak może być, ale nie znaczy, że ty tak to przeżyjesz. Jednak generalnie rzecz biorąc, Bóg oczekuje od nas, że w tym gorącym pragnieniu będziemy przy nim trwać. Będziemy tak jak Samuel, gdy usłyszymy Boży głos, będziemy w stanie powiedzieć, Panie, mów, bo sługa Twój słucha. Panie, działaj, bo jestem gotowy. Nie określajmy Bogu warunków. Po prostu Mu się poddajmy. A On to uczyni. Co jest dowodem przeżycia chrztu w Duchu Świętym? Czy jest jakiś dowód? Najczęściej jest to dar mówienia innymi językami. Nie chcę powiedzieć, że zawsze on musi wystąpić, że zawsze występuje. Ale najczęściej, to trzeba przyznać, analizując te przypadki w Piśmie Świętym, słuchając świadectw, należy stwierdzić, że zazwyczaj występuje ten dar i dobrze jest, by wystąpił. Z różnych względów. Ale czy dar mu tylko dar mówienia innymi językami, czy dar na przykład czynienia cudów, czy dar proroctwa jest bezwzględnym dowodem naszej społeczności, mojej społeczności z Duchem Świętym? Co o tym sądzicie? Jakie na ten temat macie zdanie? Poproszę cię. Mateusz mówi tak. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu fig? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Czasami trudno jest odróżnić, jeśli się nie ma daru Ducha Świętego, daru rozróżniania duchów, kim dany człowiek jest. Ale musimy wiedzieć, tak jak to czytałem i w innych miejscach Boże Słowo mówi, że szatan może przybrać postać anioła światłości. Szatan jest kłamcą. To znaczy, że on podrabiając prawdę okłamuje ludzi. I musimy być przygotowani na to, że również mówienie innymi językami może pochodzić od diabła. Proroctwa też, cuda też. I jak w takiej sytuacji należy nam się zachować? Na początku, gdyby przyszedł ktoś, na przykład, kogo nigdy nie widzieliśmy, stanął i zaczął mówić, i jego mowa, jego wystąpienie byłoby bardzo sugestywne, oparte na Bożym Słowie, prawda, powiedziałby jeszcze jakieś proroctwo, prawda, kogoś by zawołał, modlił się o uzdrowienie, rzeczywiście to tak by się stało. Czy bezwzględnie należałoby go przyjąć? Nie chcę powiedzieć wtedy, że od razu zawsze mamy mieć takiego ducha krytykanstwa. Nie wierzę, bo raz się sparzyłem, zawsze będę sprawdzał. Nie, po prostu musimy być czujni. Jeśli nigdy kogoś nie widzieliśmy, musimy trwać w społeczności z Bogiem, prosić Go o mądrość. Duch Święty, nawet jeśli nie mamy tego daru, czasami da nam odczuć. Ja słuchałem takich świadectw w rozmowach. Ludzie mówili, że czuli coś nie tak. Nie wiedzieli, co jest konkretnie, ale coś nie tak było. Ale jeśli mamy kontakt z takim człowiekiem, jeśli możemy przyjrzeć się jego życiu, kochani, te rzeczy będą weryfikacją, czy ten człowiek jest Bożą własnością, czy nie. Owoce Ducha Świętego, owoc Ducha Świętego, bo tak to chyba należałoby powiedzieć i przedstawić. jako gron, jako kiść, prawda? I każda cząsteczka, każda kulka tej kiści mówi nam o jednej cesze tego owocu. I nie chcę powiedzieć, że mamy być doskonali. Absolutnie jestem daleki od tego. Nigdy doskonali nie będziemy. Zawsze zdarzy nam się upaść. Będzie taki dzień, kiedy stracimy cierpliwość, kiedy trochę nieuprzejmie potraktujemy kogoś, prawda, kiedy nie będziemy radośni. Zdarzy się nam. Ale generalnie musimy mieć taką postawę, by w naszym życiu Bóg był uwielbiony. Jeśli już Bóg traktuje nas jako swe narzędzie, jeśli już chce się w jakiś sposób nami posłużyć, i obojętnie, czy to jest szkółka niedzielna, czy to jest zespół muzyczny, czy to jest kazanie, czy to jest uzdrawianie, czy cokolwiek innego, to ja muszę mieć tą podstawę, tą świadomość. Bóg musi być w tym uwielbiony. Bo jeśli taki człowiek, który czyni takie rzeczy, jest twardym egoistą, szuka swojej chwały, i gdy przyglądamy się jego życiu, widzimy, że w jego życiu są jawne uczynki ciała. To są dwie możliwości. Albo taki człowiek jest Bożą własnością i Bóg używa go, jeszcze go używa, ale przez to, że zbagatelizował pewne rzeczy, jest na pograniczu ruiny duchowej. I Bóg jeszcze go wykorzystuje w swej łasce. Albo druga ewentualność, że człowiek ten jest z gruntu fałszywy. Jest Bożym przeciwnikiem. I na koniec kilka myśli o darach Ducha Świętego. Może nie będę tego cytował. Jest 9 głównych darów. Dar mówienia innymi językami, dar czynienia cudów, dar proroctwa, dar rozróżniania duchów i jeszcze innych kilka. Znajdziemy je w pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdziale, od 7 do 11 wiersza. Dar, o jakim mówimy w greckim, nie oznacza posiadanie, że ja coś mam, Bóg mi dał. Po prostu chodzi tu o pewną rzecz, którą Bóg dał nam w depozyt i tą rzecz mamy obracać, tą rzeczą mamy służyć, tym czymś mamy służyć. Dary Ducha Świętego darowane zostały Kościołowi, nie człowiekowi. Nie można mówić, to najczęściej się mówi, że ten człowiek ma dar proroctwa, ten ma dar... Duch Święty ma te dary. W Duchu Świętym są one ukryte i Duch Święty rozdziela tak, jak chce. Celem daru nie jest sama manifestacja. Nie chodzi tylko o to, by pokazać, że ktoś przyszedł o kulach, a wracał na własnych nogach. Nie jest tylko to, by, prawda, oszołomić świat. By pokazać, że istnieje jakaś moc nadnaturalna. To są prymitywne, pogańskie wyobrażenia. Ludzie szukają takich rzeczy i szatan to wykorzystuje. Jeśli chodzi o używanie darów duchowych, ich celem jest budowanie Kościoła i uwielbienie Jezusa Chrystusa. Jaki dar jest najlepszy, największy? Słucham? Miłość. Czy miłość jest darem? Miłość jest owocem. To też jest, prawda, ten owoc jest też pewnego rodzaju darem, ale w tym momencie ja odróżniam i Pismo Święte to odróżnia. Który dar jest najlepszy, największy? Oto wyobraźmy sobie, że człowiek, który jest na pustyni, spotyka kogoś, kto ma, załóżmy, $860 i butelkę wody. Co w tym momencie jest bardziej wartościowe? Inna sytuacja. Jesteśmy w Krakowie, mamy tą samą kwotę i dużo wody. Co w tej sytuacji jest ważniejsze? Kochani, podobnie ma się rzeczy, jeśli chodzi o dary Ducha Świętego. Tak samo jak wartość tych pieniędzy, tej wody była względna, i wartość tego wszystkiego kształtowała sytuacja.